Paryż, RFI, poniedziałek 28 sierpnia, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Gilles Szefbor. Witamy serdecznie, oto główne wiadomości w skrócie. Do Bejrutu przybył sekretarz generalny ONZ Kofi Annan w ramach przygotowań do wdrożenia rezolucji 1701 Rady Bezpieczeństwa. Rząd włoski zatwierdził swą decyzję o wysłaniu 2,5 tysiąca żołnierzy do Libanu w ramach UNIFIL-u. Swych żołnierzy pośle także Turcja w liczbie od 600 do 1200. Prezydent Jacques Chirac nakreślił z okazji konferencji ambasadorów Francji kierunki polityki zagranicznej Francji. Kanclerz Niemiec Angela Merkel została przyjęta w Castel Gandolfo przez papieża Benedykta XVI. Równocześnie w Berlinie Frank-Walter Steinmeier podejmował szefową izraelskiej dyplomacji Ciepi Livni. Berlin zaprzecza, jakoby pośredniczył w dyskusjach o wymianie więźniów między Hezbollahem a Izraelem. Teheran opublikował treść listu wysłanego w lipcu do kanclerz Angeli Merkel, w którym prezydent Iranu Ahmadinejad zakwalifikował Holokaust jako mit wymyślony dla zaszkodzenia Niemcom. Prokuratura w Toruniu umorzyła postępowanie w sprawie felietonu nadanego przez Radio Maryja, w którym autor Stanisław Michałkiewicz mówił o, cytuję, Judajczykach zachodzących nas od tyłu, by wymusić haracz, nie dopatrując się w nim znamion antysemityzmu. Dziennik przygotowałem wraz z Katarzyną Zawicką i przy udziale Wiktora Łastika, który przedstawi także przegląd prasy. Następnie nadamy Eurekę w redakcji Anny Grodzkiej z okazji setnej rocznicy urodzin odkrywcy LSD Alberta Hoffmana, a z archiwum RFI perełkę muzyczną wyłowioną przez Stefana Rigera, moją kronikę ekonomiczną o doświadczeniu nierówności w pracy, audycję Agnieszki Kumor o gwiazdach ekranu, mianowicie trzecią i ostatnią z cyklu o Brigitte Bardot, oraz audycję Sylwii Gibbs, m.in. o wystawie malarstwa Quattrocento w Rouen. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości dziennika. Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan przybył dziś do Bejrutu. To pierwszy etap jego podróży bliskowschodniej, mającej na celu utrwalenie zawieszenia broni w Libanie. Spotkał się on z premierem Siniorą i przewodniczącym parlamentu Nabihem Berri. Jest wiele do zrobienia, mówił Kofi Annan. Rozpoczynamy fazę odbudowy i uważam, że jest szansa na długotrwałe zawieszenie broni. Społeczność międzynarodowa, mówił jeszcze, będzie czuwać z największą uwagą nad całkowitym wdrożeniem rezolucji 1701 i osiągnięciem trwałego pokoju w regionie. Kofi Annan dyskutował na temat rozmieszczenia i roli UNIFIL-u, zniesienia blokady morskiej i lotniczej Libanu nałożonej przez Izrael i nadzoru granicy libańsko-syryjskiej. To dla zapobieżenia przemytu broni dla Hezbollahu, ale jest to temat, który szalenie irytuje Syrię. Sekretarz ONZ uda się zresztą w czwartek do Damaszku, gdzie zapewne będzie przekonywać tamtejsze władze do zmiany stanowiska. Nawiasem mówiąc, poprzedzi go w Damaszku prezydent Wenezueli Hugo Chavez, który porównywał operacje izraelskie do hitlerowskich i zamierza pogłębiać stosunki z reżimem syryjskim w duchu antyamerykańskim. Kofi Annan, by do niego wrócić, uda się jutro do Nakury w południowym Libanie, gdzie znajduje się kwatera główna UNIFIL-u i dokąd przybyć mają w najbliższym tygodniu posiłki europejskie. Przed chwilą rząd włoski potwierdził swoją decyzję o wysłaniu do Libanu swoich żołnierzy. 5 okrętów wojennych, w tym lotniskowiec Garibaldi, ma wyruszyć już jutro i przetransportować z bazy w Taranto do Libanu 2,5 tysiąca żołnierzy, przeważnie z elitarnych jednostek. Włochy przejmą dowództwo UNIFIL-u z rąk francuskich w lutym przyszłego roku. Jak informowaliśmy, Francja wyśle dodatkowo 1800 żołnierzy. Najliczniejszy będzie jednak kontyngent włoski. Decyzję o wysłaniu do Libanu swych żołnierzy podjął dzisiaj także rząd Turcji, nie podając jeszcze ich liczby. Według tamtejszej prasy byłoby ich od 600 do 1200. Data ich wysłania zależy od zatwierdzenia decyzji przez parlament. Sprawa udziału w UNIFIL-u stała się w Turcji przedmiotem ostrego sporu między rządem i prezydentem, a także rządem i opozycją, która oskarża go o awanturnictwo. Rzecznik rządu, a zarazem minister sprawiedliwości Cemil Çiçek wyjaśniał, że Turcja nie może pozostać biernym widzem wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Byłoby to sprzeczne, mówił, z naszym interesem narodowym. Na francuskiej scenie politycznej koniec wakacji. Jako rozpoczęcie sezonu politycznego prasa zakwalifikowała wystąpienie prezydenta Chiraca na konferencji ambasadorów. Katarzyna Zawicka.
Jacques Chirac przy okazji 14. dorocznej konferencji ambasadorów Francji przedstawił w zarysie główne linie francuskiej polityki zagranicznej. Na spotkaniu obecnych było 200 ambasadorów oraz liczni ministrowie. Prezydent zaapelował o podjęcie kroków dyplomatycznych zmierzających do rozwiązania konfliktów bliskowschodnich oraz sporów na tle irańskiego programu jądrowego. Alternatywą dlatego może być tylko wznowienie wojny i trwały podział między światem Zachodu i islamem. Prezydent Francji proponuje zwołanie międzynarodowej konferencji na temat Libanu, która pozwoliłaby na wyrażenie solidarności społeczności całego świata z tym zniszczonym działaniami wojennymi krajem. Przypomniał również, że rezolucja nr 1701 ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa stanowi znakomitą podstawę dla trwałego zakończenia konfliktu w Libanie, zapewnienia bezpieczeństwa Izraelowi i niezawisłości Libanowi. Częścią tego procesu musi być rozbrojenie milicji Hezbollah oraz porozumienie w sprawie pogranicza syryjsko-libańsko-izraelskiego. Zapewnienie pokoju Libanowi wymaga, zdaniem Chiraca, rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. W tym celu należy m.in. jak najszybciej zwołać spotkanie kwartetu bliskowschodniego Stanów Zjednoczonych, Rosji, Unii Europejskiej i ONZ-u i odblokować proces pokojowy w tym regionie. Zaapelował on również do Izraela o zniesienie blokady Libanu, która znacznie opóźnia normalizację życia w tym kraju. Przy okazji prezydent Francji, ostatnio w nie najlepszych stosunkach ze swym syryjskim odpowiednikiem Basharem al-Assadem, podkreślił, że Syria może powrócić na łono społeczności międzynarodowej pod warunkiem jednak, że będzie szanować suwerenność Libanu. 3 dni przed wygaśnięciem ultimatum postawionym Teheranowi, Jacques Chirac próbował nakłonić Iran do podjęcia działań, które przywróciłyby wiarę w jego dobrą wolę i które przyczyniłyby się do stabilizacji w regionie. Iran nie będzie bezpieczny dzięki swym nielegalnym programom, powiedział prezydent Francji, ale dzięki jego pełnej przynależności do społeczności międzynarodowej. Dodajmy, że Rosja i Chiny nadal są przeciwne nałożeniu na Iran ONZ-owskich sankcji. Poza konfliktami bliskowschodnimi prezydent Chirac na dzisiejszym spotkaniu z ambasadorami poruszył problem rozszerzania Unii Europejskiej. Francja po odrzuceniu Europejskiego Traktatu Konstytucyjnego wyrażała nieraz swe obawy co do dalszego rozszerzania Unii. Nie można zwiększać liczby należących do niej państw w nieskończoność. Proces ten musi przebiegać przy pełnym zrozumieniu i akceptacji europejskich społeczeństw i po dokładnym przeanalizowaniu jego skutków. Dotychczasowe zobowiązania muszą jednak zostać zrealizowane. Bułgaria i Rumunia powinny stać się członkami Unii najpóźniej do 1 stycznia 2008 roku, Chorwacja w 2009, a Macedonia otrzymała oficjalny status kandydata. Prezydent Chirac przestrzegł również przed nieprzemyślanym rozszerzaniem NATO i zwiększaniem zakresu jego misji, co może doprowadzić do zmiany charakteru organizacji, która została powołana dla zapewnienia bezpieczeństwa Europejczykom i Amerykanom. Jest to organizacja wojskowa, nie należy więc wykorzystywać jej do misji nie mających charakteru wojskowego. Francja była przeciwna użyciu oddziałów NATO w Iraku i w Libanie.
Tu Paryż, Radio France International. Ani Izrael, ani Liban nie zdołają rozbroić Hezbollahu bez pomocy społeczności międzynarodowej, oświadczyła w Berlinie szefowa izraelskiej dyplomacji Cipi Livni. Dodała ona, że wdrażanie rezolucji 1701 ONZ nie będzie miało większego sensu, dopóki nie wykluczy się możliwości dozbrojenia Hezbollahu i dopóki pozostawać będą w niewoli porwani izraelscy żołnierze. Cipi Livni rozmawiała w Berlinie z ministrem Steinmeierem, który na konferencji prasowej kategorycznie zapewnił, że nie ma żadnej mediacji niemieckiej w sprawie wymiany więźniów. Izraelska minister miała się następnie spotkać z Angelą Merkel po powrocie tej ostatniej z Castel Gandolfo. Niemiecka kanclerz przyjmowana była tam bowiem przez papieża Benedykta XVI. Tematem rozmowy były chrześcijańskie korzenie Europy. Angela Merkel opowiada się za tożsamością europejską z konstytucyjnym odniesieniem do chrześcijaństwa. Tematem była także oczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie i w Iranie. Papież wybiera się zaś 9 września z tygodniową pielgrzymką do swej rodzinnej Bawarii. Cipi Livni apelowała też w Berlinie o opór przeciw zagrożeniu nuklearnemu ze strony Iranu. Tymczasem władze w Teheranie potępiły ostrzeżenie zawarte w sobotniej wypowiedzi ambasadora USA przy ONZ Johna Boltona o zbliżających się jednostronnych sankcjach, kwalifikując je jako obrazę Narodów Zjednoczonych. Rada Bezpieczeństwa wyznaczyła Iranowi datę 31 sierpnia jako termin wstrzymania wzbogacania uranu, co Teheran z góry odrzucił. A w Teheranie opublikowano dziś treść listu wysłanego przez prezydenta Ahmadinejada do Angeli Merkel w lipcu. Adresatka nie odpowiedziała nań, stwierdzając, że zawartość jest całkowicie nie do przyjęcia. Prezydent Iranu pisze w tym liście, że cała ludzkość cierpi z powodu instrumentalizacji Holokaustu i wpływów syjonistycznych w ekonomii, mediach i centrach władzy. Holokaust jest zdaniem Ahmadinejada pretekstem dla zaszkodzenia Niemcom. W podobnych sformułowaniach zawartych w felietonie nadanym w Polsce wiosną tego roku przez Radio Maryja, prokuratura toruńska nie dopatrzyła się znamion antysemityzmu i umorzyła postępowanie. Autor tego felietonu, Stanisław Michałkiewicz, mówił o, cytuję, Judejczykach zachodzących nas od tyłu, którzy próbują wymusić na polskim rządzie zapłatę haraczu zwanego dla niepoznaki rewindykacjami. Tu Paryż, Szeryfi. Przenosimy się do Azji Środkowej, skąd napływają niepokojące wieści dotyczące naruszania praw człowieka. Katarzyna Zawicka.
Organizacja Reporterzy Bez Granic nazwała skandalicznym, absurdalne i godne potępienia skazanie na 6 i 7 lat więzienia przez Trybunał Turkmenii dwóch dziennikarzy i członka organizacji walczącej o przestrzeganie praw człowieka. Anna Kurban Aman Kliczew, współpracujący z francuskim przedsiębiorstwem Galaxy Press, otrzymał karę 6 lat więzienia. Ogul Sapar Muradowa, korespondentka Radia Wolna Europa, Radia Liberty, została skazana na 6 lat więzienia. Obydwoje, podobnie jak skazany na 7 lat więzienia Sapar Durdy Hadzijew, są działaczami Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. Zostali oni aresztowani między 16 a 18 czerwca i oficjalnie oskarżeni o nielegalne posiadanie amunicji. Zarówno dochodzenie w ich sprawie, jak i sam proces odbywały się w największej tajemnicy, bez obecności żadnego niezależnego obserwatora. Wyrok również nie został oficjalnie ujawniony. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło głębokie zaniepokojenie przebiegiem procesu. Przypomniało władzom Turkmenii, że zobowiązała się ona przestrzegać praw człowieka i wolności prasy. Kraj ten jest rządzony żelazną ręką Saparmurata Niazowa, który ogłosił się dożywotnim prezydentem w 1999 roku. Z tego samego regionu jeszcze jedna wiadomość o podobnej wymowie. Uzbeckie Ministerstwo Sprawiedliwości zagroziło zamknięciem amerykańskiej organizacji pozarządowej, którą oskarża o prozelityzm. Posiada ono ponoć niepodważalne dowody przymusowego nawracania lokalnych pracowników organizacji na protestantyzm. 14 zagranicznym pracownikom organizacji nie przedłużono akredytacji uprawniających do pracy w republice, w której większość stanowią muzułmanie. To już kolejna organizacja amerykańska, którą zamykają władze uzbeckie.
Jutro druga rocznica tragedii w Biesłanie. Raport na temat przebiegu akcji rosyjskich sił specjalnych czeka jeszcze na publikację, ale jest już podważany. Wiktor Łastik.
Deputowany do rosyjskiej Dumy Jurij Sawaljew, członek komisji zajmującej się sprawą tragedii w Biesłaniu, podważył oficjalną wersję raportu opublikowanego w poniedziałek, według którego akcja podjęta przez rosyjskie oddziały specjalne była odpowiedzią na eksplozję dwóch ładunków wybuchowych zdetonowanych przez terrorystów. Na specjalnej stronie internetowej www.prawdabieslana.ru, prawda przez V, rosyjski deputowany twierdzi, że obie eksplozje w szkole były spowodowane granatem wystrzelonym z granatnika z zewnątrz. Raport Sawaljewa, członka nacjonalistycznej partii Rodzina, opiera się na analizie technicznej zniszczeń powstałych po wybuchu. Jego prywatna publikacja ma miejsce w przededniu drugiej rocznicy tamtych tragicznych wrześniowych wydarzeń. Deputowany dodał, że mógł to być przypadek albo strzał na rozkaz. Nie wykluczył jednak możliwości, że dokonali tego przebywający na zewnątrz wspólnicy terrorystów.
Tu Paryż, RFI, jeszcze parę wiadomości w skrócie. W Iraku kolejne zamachy i starcia, w walkach między szyitami a sunnitami zginęło 25 żołnierzy armii irackiej w Diwani. W Bagdadzie 16 osób zginęło, przeważnie policjantów, w zamachu bombowym. Wczoraj zginęły aż 62 osoby w zamachach i strzelaninach oraz 8 żołnierzy amerykańskich w rozmaitych atakach bombowych. Także w Afganistanie doszło dziś do samobójczego zamachu w Laszkargach. Zginęło tam 67 osób. Zginęło tam 16 osób, blisko 50 odniosło rany. 3 skoordynowane bodaj zamachy miały miejsce także w Turcji, w nadmorskiej miejscowości Marmara. Rannych zostało 21 osób, w tym 11 Turków i 10 Brytyjczyków. Wybuch odnotowano także w Antalii, gdzie według prasy zginęły 3 osoby. Około 20 zostało rannych, w tym, ale to jest wiadomość potwierdzona, 4 osoby z tej samej rodziny izraelskich turystów. I wybuch odnotowano także w Istambule, ale bodaj bez ofiar. Zamachy te przypisuje się kurdyjskiej partii separatystycznej. Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo, Paryża, RFI. Kolejna przegląd prasy przygotowany dziś przez Wiktora Łastika.
Pierwsze strony francuskich gazet zajmują się przede wszystkim chaotyczną sytuacją, jaka panuje wśród członków francuskiej partii socjalistycznej po zorganizowanym przez tę partię Uniwersytecie Letnim. Dzisiejszy La Croix analizuje samokrytyczną wypowiedź byłego premiera Francji Lionela Jospina, wielkiego przegranego prezydenckich wyborów w kwietniu 2002 roku. Maire Paryża Bertrand Delanoë stwierdził: uwolnił nas od brzemienia porażki. Pozwoli to nam spojrzeć w przyszłość pogodnym wzrokiem. Za to prowadząca w sondażach Ségolène Royal stwierdziła, że każda analiza przeszłości jest pożyteczna, ale najważniejszą rzeczą jest budowanie przyszłości. Dziennikarze La Croix zadają sobie pytanie, dlaczego Lionel Jospin zwlekał ze swoją wypowiedzią aż 4 lata? Nie można wykluczyć, że ten przypływ szczerości był spowodowany przede wszystkim chęcią ponownego startu w wyborach. Libération twierdzi, że Jospinowi pozostał tylko płacz, widząc jak wiele kosztowało go to jakże spóźnione wyznanie. Le Figaro ukazuje walkę wśród polityków partii socjalistycznej o kandydaturę tej partii na najwyższe stanowisko w państwie. Żaden z polityków nie składa broni, mimo nikłego poparcia w sondażach. Większość stara się nie dopuścić za wszelką cenę, by kandydatem socjalistów została Ségolène Royal. Le Monde uważa, że letni uniwersytet partii socjalistycznej był sukcesem. Partia postawiła sobie cel – zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach. Jest jednak mały problem. Socjaliści nadal nie mają swojego kandydata. Odejdźmy od polityki. Libération zaprasza nas w podróż po świecie komputerowej gry Second Life. 4 lata temu amerykańska firma komputerowa Linden Labs wypuściła na rynek grę o dźwięcznym tytule Second Life. Jest to gra zaliczana do gatunku Massive Multiplayer Online. Jej fundamentem jest złożone wirtualne społeczeństwo. Rozgrywka nie polega jednak na niekończącym się zdobywaniu coraz wyższych poziomów doświadczenia i uganianiu się za potworami zadającym coraz więcej punktów obrażeń mieczem. Tutaj chodzi o coś więcej. Gra rozpoczyna się od narodzin, czyli stworzenia własnej postaci. Jako że nasza osoba jest kluczowym elementem rozgrywki, autorzy postarali się, aby nikt nie był ograniczony w jej kreacji. Można ją modelować za pomocą 140 różnych cech. Każda z nich może być również modelowana za pomocą specjalnego suwaka w skali od 0 do 100. Na przykład proces tworzenia własnej twarzy jest niebywale szczegółowy. Cechy, które ją opisują, to m.in. wielkość i długość czaszki, kształt podbródka, wypukłość policzków, a wszystko to w nasileniu od 0 do 100. Możemy stworzyć siebie na kształt archanioła, diabła. Ograniczeniem naszego wyglądu jest tylko nasza wyobraźnia. Dlaczego Second Life? To po prostu drugie równoległe do naszego życie, gdzie możemy wcielić się w jaką tylko chcemy postać. Biznesmena, artysty, architekta, DJ-a. Wszystko zależy od naszego zaangażowania w grę. Inni gracze, członkowie społeczności Second Life oceniają cię, dzięki czemu możesz stać się coraz bardziej popularny. Co najciekawsze, cały ten wirtualny świat ze swoimi pięknymi domami, parkami i ogrodami został zaprojektowany przez samych graczy. Można zbudować dom, a następnie go sprzedać. I to jest główny powód, dla którego temat ten znalazł zainteresowanie wśród dziennikarzy francuskiego dziennika Libération. Wirtualny świat Second Life od paru miesięcy jest swego rodzaju laboratorium ekonomicznym. 10% graczy spędza w tym świecie ponad 80 godzin tygodniowo. Jak go spędzają? Zupełnie tak jak my. Pracują, spotykają się ze znajomymi, kupują tereny i inne dobra. W Second Life obowiązuje waluta. Dolar lindeński wymienialny na prawdziwe pieniądze. 200 lindeńskich dolarów to około 80 eurocentów. Około, bo kurs jest zmienny. Rynek Second Life przeżywa prawdziwy boom ekonomiczny. Gracze kupują nowe, piękne stroje, by dobrze wypaść na wirtualnym weselu. Oczywiście nie należy zapomnieć o obowiązkowej wizycie u fryzjera. Obecnie do nabycia jest około 300 tysięcy produktów, a ich ceny wahają się od paru centów do wielu dziesiątek euro. Niektóre z produktów przenikają do naszego realnego świata, jak gra Tringo wymyślona przez pewnego Australijczyka, dostępna już w wersji na telefony komórkowe i konsole gier Game Boy Advance. Second Life ma też swoich biznesmenów z prawdziwego zdarzenia, jak Anshe Chung, Niemka pochodzenia chińskiego, która zbiła fortunę na sprzedaży wirtualnych posiadłości w stylu gotyckim i śródziemnomorskim. Powstają już pierwsze firmy oferujące usługi z zakresu księgowości, konsultingu. Nie zawsze są to firmy operujące na naszym prawdziwym rynku. Oczywiście akceptują one zapłatę w lindeńskich dolarach. Światem tym zainteresowali się już potentaci naszego rynku. Adidas sprzedaje unikatowe modele swoich produktów, a Toyota zapowiada sprzedaż spikselizowanej wersji swojego modelu Scion z napędem na 4 koła. Amerykański producent odzieży American Apparel już otworzył wirtualny butik, w którym do wyboru jest 2000 różnych wzorów ubrań, każde po około dolara za sztukę. Libération dodaje, że gra już się dawno skończyła, a narodził się właśnie wirtualny świat.
Był to przegląd prasy w redakcji Wiktora Łastika. Tu Paryż, RFI przez okienko europejskie wygląda Katarzyna Zawicka.
Wicepremier hiszpańskiego rządu Maria Teresa Fernández de la Vega wybiera się jutro do Finlandii, a pojutrze do Brukseli, aby starać się o większe zaangażowanie Unii w walkę z nielegalną imigracją. Pani Fernández de la Vega spotka się z prezydentem Finlandii, panią Tarjo Halonen, oraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. Hiszpania zalewana jest falami masowej imigracji, głównie z Afryki. W tym roku przybyło tam 18 200 imigrantów, czyli dwa razy więcej niż w roku 2002, dotychczas roku rekordowym. Pani de la Vega zwracała się już do Unii z prośbą o pomoc w zwalczaniu nielegalnej imigracji w czasie swej poprzedniej wizyty w maju. Deputowani estońscy nie wybrali nowego szefa państwa. Jedynemu przedstawionemu dzisiaj kandydatowi, wiceprzewodniczącej parlamentu Ene Ergmie, zabrakło 3 głosów. 62-letnia Ene Ergma jest astrofizykiem i cieszy się poparciem 3 partii prawicowych oraz partii socjaldemokratycznej. Druga tura głosowania ma się odbyć we wtorek. Kolejnym kandydatem będzie deputowany europejski i były minister spraw zagranicznych Thomas Henrik Ilves. Urodzony w Szwecji, dokąd uciekli jego rodzice po zajęciu Finlandii przez Rosję w 1940 roku, 52-letni socjaldemokrata spędził znaczną część swojego życia w Stanach Zjednoczonych. Był między innymi dyrektorem redakcji estońskiej Radia Wolna Europa i ambasadorem swego kraju w Stanach Zjednoczonych. Jeśli i on nie uzyska wymaganej większości, prawo wyboru prezydenta przypadnie zgromadzeniu elektorów, w skład którego wchodzą parlamentarzyści i przedstawiciele terenowych władz samorządowych. Do walki o prezydencki stołek przystąpi wówczas obecny prezydent Arnold Rutel, cieszący się dużą popularnością na prowincji i mający duże szanse na ponowny obór. W Polsce oficjalnie rozpoczęło się dzisiaj wprowadzanie paszportów biometrycznych. Pierwsze wydane zostaną najprawdopodobniej za 2 tygodnie i mają kosztować 140 zł. Obecne kosztujące 100 zł nadal są ważne. Komisja Europejska ogłosiła, że producenci kosmetyków będą musieli na życzenie konsumenta dostarczać informacji na temat składu ich produktów i ewentualnych efektów ubocznych wywoływanych po ich użyciu. Informacje te uzyskać będzie można przez telefon, przez internet lub listownie. Odpowiedź na pytanie ma zostać udzielona w rozsądnym terminie, jak określił europejski komisarz do spraw przemysłu, precyzując tylko, że jest nie do pomyślenia, aby napłynęła ona po 4 miesiącach.
Słuchają Państwo Radio France International. Dzisiejszy magazyn Eureka przygotowała Anna Grodzka.
Albert Hoffman skończył 100 lat. Ma się znakomicie, a jego setne urodziny świętowano na konferencji w Bazylei. Konferencji poświęconej naturalnie LSD, bo Albert Hoffman odkrył LSD. Było to w roku 1943. Utalentowany chemik od zawsze interesował się substancjami pochodzenia roślinnego, z których fabrykował cząsteczki znajdujące zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. W roku 1932, mając zaledwie 26 lat, znalazł w naparstnicy do dzisiaj stosowaną u chorych na serce molekułę. Potem zajął się sporyszem, grzybem pasożytującym na żytnich kłosach. Dziwne właściwości sporyszu znane były od średniowiecza. Chłopi zawsze ostrzegali dzieci przed jego trującym działaniem. Mówiło się, że wywołuje szaleństwo. Wpierw Hoffman wyodrębnił ze sporyszu metarginę, skuteczny środek przeciwkrwotoczny, potem hydryginę, która wzmacnia ukrwienie mózgu. W roku 1943 Hoffman w dalszym ciągu pracował ze sporyszem. Chce z kwasu LSD-25 wyodrębnić molekułę stymulującą układ oddechowy. Nagle czuje przypływ dziwnego niepokoju, po czym pojawiają się wizje, kalejdoskop barw i kształtów. Już wie, że substancja, którą otrzymał, ma dziwne właściwości. Postanawia wypróbować jej efekty na samym sobie. 19 kwietnia notuje. O 17:00 pierwsze zawroty głowy, strach, uczucie częściowego paraliżu, nieopanowana wesołość. O 18:00 wracam do domu na rowerze i kładę się do łóżka. I wszystko zaczyna tańczyć przed oczami. Przedmioty nabierają groźnych kształtów. Deformują się i ruszają jak przerażone. Demon wszedł do mojej duszy, przejął kontrolę nad moim ciałem, zmysłami i duchem. Krzyczałem, by go wyrzucić, ale był silniejszy od mojej woli. Wszystko wokół było wielobarwną wizją. Każde doznanie, szum, ruch, drgnienie przekształcało się w wizję optyczną. Tak opisywał swe doświadczenia Hoffman w książce zatytułowanej LSD – Moje straszne dziecko. Środowisko naukowe szybko zainteresuje się substancją wyodrębnioną przez Hoffmana. Farmakolodzy i psychiatrzy wiążą z LSD spore nadzieje. W latach 50. psychiatrzy holenderscy aplikują małe dawki substancji byłym więźniom obozów koncentracyjnych, u których nie działają inne metody antydepresyjne. Amerykanie mówią, że LSD wywołuje iluminację religijną, przeżycie natury metafizycznej. Do Hoffmana zgłaszają się znani literaci, eksperymentują z LSD m.in. znakomity niemiecki eseista Ernst Jünger, Arthur Koestler oraz Huxley, autor Nowego Wspaniałego Świata. W latach 60. dr Leary z Uniwersytetu Harvarda zamawiał Hoffmana 100 gramów kwasu i 25 kilo meksykańskich grzybów halucynogennych. Wystarczająco dużo, by z tego otrzymać milion działek LSD. Timothy Leary stanie się prorokiem LSD. Moda na psychodeliczny odlot staje się fenomenem społecznym. O narkotykach śpiewają Beatlesi i inni. Dopiero po czasie okaże się, że sztuczne raje są przedsionkiem piekła, że ofiary LSD liczy się w setkach tysięcy. Nauczyciel z Harvardu źle skończy. Rodzice studentów, których zachęcał do psychodelicznych, narkotycznych seansów, zaskarżą go do sądu. Dr Leary zostanie skazany na 30 lat więzienia. A produkcja i sprzedaż LSD objęte całkowitym zakazem. A wynalazca? Doktor Hoffman ma się świetnie, nigdy nie nadużywał narkotyku, skończył 100 lat w świetnej formie i przyznaje, że 3 lata temu powrócił do eksperymentów z LSD. Innymi słowy, w wieku 97 lat Hoffman organizuje sobie malutkie odloty. Ale nie dla swojej przyjemności, w każdym razie nie tylko dlatego. Zdaniem szwajcarskiego chemika, i tu zaczyna się cytat, człowiek współczesny, pozbawiony kontaktu z naturą, samotny, przestał czuć się częścią wszechświata, dlatego pogrąża się w depresji. Malutka doza LSD może zrozpaczonemu duchowi pomóc otworzyć się na cud życia. Wszystko sprowadza się do jednego, czyli do odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce nasza cywilizacja chce przyznać sakrum. Tak mówił stuletni Hoffman do 4000 osób przybyłych na jego urodziny z całego świata. Wśród nich nie zabrakło całkiem poważnych naukowców.
Poszukamy teraz uniesienia osiąganego bardziej tradycyjnymi metodami, słuchając perełek muzycznych wyłowionych przez Stefana Rigera.
Podczas gdy w konserwatoriach uczą dziś głównie technicznej perfekcji i pokory wobec tekstu, zapominając o wyobraźni, wiatr przywiał nam z Bałkanów, gdzie szaleństwo mają we krwi, młodego Serba tryskającego smyczkową fantazją. 20-letni Nemanja Radulović zdaje się nawiązywać do tradycji wielkich dziadków, jak Enesco, Huberman czy Ivrigitlis, trzymających się z dala od wszelkiego akademizmu. W recitalu nagranym dla firmy Transart daje popis wyluzowanej żonglerki, niekonwencjonalnych pociągnięć smykiem i młodzieńczej świeżości, oferując nam pełne inwencji i rozedrganej emocji interpretację dwóch sonat Isaja i sonaty d-moll Bacha oraz dwóch kaprysów Paganiniego, pierwszego i trzynastego, których teraz właśnie posłuchamy. Gra Nemanja Radulović.
RFI, Radio France Internationale.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Dla jednych praca jest przekleństwem, dla innych świętem, dla innych jeszcze przedmiotem badań. Do tych ostatnich zalicza się francuski socjolog François Dubek, który opublikował w tym roku 500-stronnicową książkę pod tytułem, który w przekładzie na polski brzmiałby Niesprawiedliwości, doświadczenie nierówności w pracy. Jest to wynik rozległych badań prowadzonych w Bordeaux w latach 2003-2005 wraz z całą ekipą naukową. Przebadano około 300 osób, urzędników biur pośrednictwa pracy, rolników, pomocy medycznych, dorywczych pracowników nauki i spektaklu, taksówkarzy, kasjerek, pracowników budownictwa, a także kadr kierowniczych. Słowem szeroko. Dubé wychodzi od hipotezy, że istnieje kilka zasad strukturujących doświadczenie niesprawiedliwości w stosunkach pracy. Są to równość, zasługi i autonomia. I w stosunku do tych zasad pracownicy sami się określają. Problemy rodzą się z faktu, że te trzy odniesienia są równocześnie konieczne. Nie można z żadnego z nich zrezygnować pod groźbą utraty części prerogatyw. I są one też wzajemnie sprzeczne, w tym sensie, że całkowita realizacja jednego z nich uniemożliwiałaby realizację innych. Na przykład uznanie zasług kłóci się z potrzebą równości. Na tych 500 stronach znajdujemy całą litanię świadectw, cały inwentarz cierpień związanych z sytuacją pracy. Dlaczego ktoś czuje się pogardzany? Kiedy odczuwa swą sytuację jako niepewną? Dlaczego uważa, że jest eksploatowany, podczas gdy inni korzystają z przywilejów? Dlaczego wreszcie ktoś czuje się alienowany, uważa, że mu się uniemożliwia realizowanie się w życiu zawodowym? Otóż okazuje się z punktu widzenia równości zasług i autonomii, że osobnicy radzą sobie, układając się lepiej czy gorzej z wszystkimi przejawami, w cudzysłowie, sprawiedliwej niesprawiedliwości, by użyć terminu Dubetta, i to zarówno w pracy, jak w życiu społecznym. Znajdują sobie miejsce, szukając satysfakcji tam, gdzie opór jest najmniejszy, potępiając równocześnie realia społeczne, w których żyją. Stąd na przykład obiegowe przekonanie, że świat albo ich kraj idą ku gorszemu. Ale wypunktowanie tych trzech zasad równości, zasług i autonomii wynika też z aspiracji badanych pracowników. Ich wypowiedzi świadczą o tym, że wierzą oni w równość, że uznają zasługi, że pragną autonomii. To też na podstawie swoich doświadczeń uważają oni, że dobre społeczeństwo to nie tyle społeczeństwo sprawiedliwe, co raczej społeczeństwo na tyle mało niesprawiedliwe, na ile to jest możliwe. Takie społeczeństwo pozwala bowiem poszczególnym osobnikom dokonywać po swojemu subiektywnej kombinacji owych trzech zasad. Nie tyle po to, by je w pełni realizować, ale po to, by lepiej bronić się przed skutkami niesprawiedliwości. Inaczej mówiąc, i to jest raczej optymistyczny wniosek z tej pracy naukowej, ludzie starają się być sprawiedliwi w społeczeństwie, które sprawiedliwe nie jest i zapewne być nie może. O książce François Dubetta mówił Piotr Błoński. Tu Paryż, RFI. Zapraszamy teraz na magazyn turystyczno-kulturalny Sylwii Gibbs.
Wyjątkowa wystawa ma miejsce do 3 września w Muzeum Sztuk Pięknych w Rouen. Sprowadzono tu na lato 80 arcydzieł włoskiego malarstwa z epoki największej świetności Florencji, Quattrocento i Cinquecento. Wszystkie pochodzą z muzeów florentyńskich i przed przyjazdem do Francji budziły zachwyt w Pekinie. To tłumaczy wybór obrazów, prawie wszystkie to portrety. Dlatego tłumaczy włoski kurator wystawy Marco Scalini, że Chińczycy nie znają tradycyjnych tematów naszego malarstwa. Francuzi, owszem, dzielą z Włochami tę samą tradycję, ale będą musieli obejść się ze smakiem, jeśli chodzi o sceny rodzajowe. I tak mają szczęście, że nie muszą jechać aż do Florencji, żeby obejrzeć takie wspaniałości jak Pallas i Centaur Botticelliego, Święta Monika Uccella, zaślubiny Najświętszej Marii Panny Fra Angelica. A to tylko niewielka cząstka dzieł, które dzieli od Paryża godzinę na drogi samochodem lub pociągiem z dworca Saint-Lazare. Że Anglicy lubią Francję, wiemy od kiedy Peter Mayer wydał Pamiętny rok w Prowansji, a potem jeszcze raz Prowansja. Ten sam temat, ale z francuskiego punktu widzenia, podjął w swojej najnowszej książce emerytowany redaktor dziennika Le Monde, José Alain Fralon. Tytuł brzmi zgoła dramatycznie. Au secours, les Anglais nous envahissent. Ratunku, Anglicy najechali. Autor miał okazję przyjrzeć się najazdowi z bliska. Region, o którym pisze, to Périgord w południowo-wschodniej Francji, zwany też Dordonią.
Często spędzam wakacje w Dordonii, gdzie przebywa wielu Anglików. Byłem ciekaw, jak to się odbywa. Przeprowadziłem bardzo wiele rozmów. Potem, czytając prasę brytyjską, zwłaszcza tabloidy, przekonałem się, że szyją buty Francuzom przy każdej okazji. W prasie francuskiej czytałem zaś o inwazji Anglików na Francję, o tym, że podbijają ceny nieruchomości i tak dalej, i tak dalej.
Jak jest w rzeczywistości, zastanawia się Fralon. Prawda jest jak zawsze po środku. Istotnie 500 000 Brytyjczyków mieszka w różnych regionach Francji. Jedni latem, inni zimą. Miejscowi wolą tych ostatnich. Anglicy osiedlają się najchętniej nieopodal lotnisk, stąd malowniczy obraz lotniska w miasteczku Bergerac, podbitym w ciągu jednego dnia. I prowokacyjna uwaga, kto powiedział, że Anglicy nie umieją się przystosować do swoich nowych kolonii? Ale ogólnie nie jest źle, donosi Fralon. Pośród pól Dordonii i wzgórz masywu centralnego znajdzie się miejsce dla wszystkich. W dodatku ci, którzy tu przyjechali, szanują środowisko, odnawiają stare domy i przywracają do życia opuszczone wsie. Nie mówiąc o tym, że coraz więcej Francuzów, zwłaszcza młodych, mieszka w Londynie. W dobie internetu i Eurostaru Anglików też będzie we Francji coraz więcej. W Halon nazywa to zjawisko dobrowolną emigracją.
C'est l'accent britannique.
Dis, Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que ça salue tes bottes?
C'est que je suis gamine.
Dis, Birkin, pourquoi tu cites, tu sexes et puis tu sonnes dès que le mois d'août sera digne?
C'est que je suis caline.
Dis, Birkin, c'est quoi ce vieux jean sale que tu trimbales depuis 1969.
C'est que je suis radine. Je m'appelle Jenny. Je t'emmerde. Toi tu ne t'appelles pas garçon. Tu t'appelles Mickey. Je t'emmerde.
Śpiewał zespół Mickey 3D i Jane Birkin, która mieszka we Francji od co najmniej 30 lat i pieczołowicie konserwuje swój angielski akcent, bez którego nie byłaby dla Francuzów ich ulubioną Jane Birkin. A teraz pomówmy o przewodnikach turystycznych, bez których trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek zagraniczną podróż. Jak wynika z najnowszej ekspertyzy, doskonały przewodnik po Francji, w którym znaleźlibyśmy wszystkie niezbędne informacje praktyczne, krajoznawcze i kulturalne, nie istnieje. Mogę natomiast polecić Państwu dwa najlepsze przewodniki, Guide du Routard i Guide Vert. Dosłownie przewodnik obieży świata i zielony przewodnik. W pierwszym znajdą Państwo informacje praktyczne o noclegach, restauracjach, lokalach rozrywkowych, środkach transportu, dostosowane do każdej kieszeni, wyłączając milionerów. W drugim, który łatwo rozpoznać po jego zielonej okładce, znajdziemy wszystkie informacje na temat zabytkowych budowli i pomników, muzeów, parków i imprez kulturalnych, ciekawostek. Przewodnik obieży świata i zielony przewodnik nie rywalizują więc ze sobą, lecz się wzajemnie dopełniają, co oznacza, że należy przed wyjazdem kupić jeden i drugi. Czyżby oficyny Hachette i Michelin podzieliły się tematami, aby uniknąć konkurencji? Dodatkowo komplikuje sytuację fakt, że każdy region Francji opisany został w innym zielonym przewodniku. Turysta, który wybiera się do Paryża, na lazurowe wybrzeże i w Alpy, powinien więc zabrać ze sobą walizkę z przewodnikami. Co powinien wobec tego zrobić obieży świat z plecakiem? Zabrać ze sobą tylko przewodnik obieży świata, Guide du Routard. Bliższe informacje o zwiedzanych miejscowościach znajdzie w lokalnych biurach turystycznych.
Les touristes, touristes partis. Le village, petit à petit, retrouve face à lui-même sa vérité, ses problèmes. Les touristes, touristes partis. La vie semble marquer la pause, les belles n'iront plus au bois. Je vous aime, métamorphose des saisons vertes aux abois, de champignons et de châtaignes, de terre et de genêts mouillés. Le coin des cheminées s'imprègne du parfum des longues veillées. Les touristes, touristes partis, le village petit à petit retrouve face à lui-même sa vérité, ses problèmes. Les touristes, touristes partis. Les vieux se chauffent en silence sur cette place sans un bruit. Un soleil pâle de faïence sur leurs épaules s'assoupit. On parle de pêche et de chasse, on joue aux dés ou aux tarots. Les enfants montent d'une classe, les femmes changent de tricot. Les touristes, touristes partis. Le village, petit à petit, retrouve face à lui-même sa vérité, ses problèmes. Les touristes, touristes partis. Les rivalités de clochers en de secrets conciliabules, le long des ruelles cachées couvent au fût du crépuscule. crépuscule. Ici, nul n'oublie jamais rien, ni ce que fut votre grand-père, ni ce que vous faisiez gamin quand vous alliez à la rivière. Les touristes, touristes partis, le village petit à petit retrouve face à lui-même sa vérité, tous ses problèmes. Les touristes, touristes partis.
RFI, Radio Świata.
Gwiazdy ekranu, gwiazdy piosenki. Magazyn pod redakcją Agnieszki Kumor. Brigitte Bardot, część ostatnia. Ciągłe napięcie w prywatnym, a zwłaszcza zawodowym życiu męczy Bardot. Paparazzi czyhają na niemal każdym kroku. Bebe kończy kilkoma próbami samobójczymi. Niektóre wynikają z osamotnienia, inne z nieustannego stresu. Nerwy puszczają, zawsze gdzieś w zasięgu ręki i znajdzie się od nadmierna dawka środków nasennych. W 72 roku Bebe straci wszelką kontrolę. Wypijałam dziennie 2 butelki szampana i 3 litry czerwonego wina. Wyzna później w swojej nagłośnionej autobiografii. Ale przedtem w 66 wychodzi za mąż za niemieckiego biznesmena Gintera Sachsa, który obrzuca jej willę Madrague w Saint-Tropez kilogramami róż. Miłość od pierwszego wejrzenia kończy się tak szybko, jak przyszła. Po paru miesiącach bardziej lub mniej wspólnego pożycia, zawsze któreś z nich ma jakieś sprawy na głowie, Bardot dowiaduje się, że Ginter jest zapalonym myśliwym. Tego już za wiele do małżeńskich swar. Ona, zapalona pasjonaria zwierzaków, powsinuk, ocalonych z rzeźni kus, nadłamanych życiem psów i kotów, nie może mieszkać z rzeźnikiem. Tym bardziej, że na horyzoncie zachmurzonego nieba Bebe pojawiła się jedna z oryginalniejszych postaci piosenki francuskiej ostatniego półwiecza, Gainsbourg. W 67 Warren Beatty i Faye Dunaway odnoszą triumf filmem Artura Penna Bonnie and Clyde. Bebe i Gainsbourg zatriumfują francuską wersją mitu.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est...
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom,
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police
To była miłość. Miłość jak sen. Na zawsze pozostanie w mojej pamięci i w pamięci wielu, zauważa skromnie w swojej autobiografii Bardot. Od kilkunastu lat, zakupiona jeszcze w 58 roku, La Madrague służy jej za oazę ciszy i samotności. Upycha w niej swe adoptowane czworonogi, a gdy nie staje dla nich miejsca, zakupuje kolejną posiadłość, Bazoche. Gdy samotność doskwiera, Bardot sprasza gości i organizują fetę. Najsławniejsza odbywa się w lipcu 68 roku. Salony potem wspominają ją tygodniami, a Bardot przez dwa tygodnie sprząta, przeklinając swoich światowych gości.
Kręciła w swojej karierze 48 filmów. Ostatni robi w roku 73. Pracowałam, od kiedy skończyłam 14 lat, stwierdza któregoś dnia w rozmowie z dziennikarką François. I starczy, daję ci za darmo bombę. Film, który teraz robię, jest ostatnim. Koniec, finita, mam dość, odchodzę. Nikt nie wierzy, a jednak Bardot nie ma zwyczaju rzucać słów na wiatr. Na poły sceptycznie, na poły serio, główne dzienniki podejmują wiadomość. Niektórzy sugerują, że to może przeżycia związane z ocaleniem pewnej kozy od rzeźniczego noża stały się przyczyną nagłej decyzji. Bardot, zrobili ze mnie histeryczkę, stwierdza gorzko po latach. A ja szłam za swoim instynktem. Kino przestało mnie bawić. Jak długo można dawać? Do głosu dochodzi jej wieloletnia pasja, zwierzęta. Im poświęci swój dom w Madrague, pieniądze, czas. I choć czasem jej akcje mają pozory nieco na wyrost, choć przy okazji bicia na alarm z powodu zażenanych podczas muzułmańskiego święta Eid el-Kebir baranów dochodzi u niej nieposkromiona ksenofobia, odniosła pewne zasługi w zmianie przyzwyczajeń kulinarnych Francuzów. Po apelu telewizyjnym wylansowanym w 1995 roku przez Bardot do swych współrodaków, by nie jedli koniny, jej spożycie poważnie spadło. Jak można było się spodziewać, ściągnęło to na głowę byby gromy rozwścieczonych rzeźników i listy z pogróżkami. W obronę zwierząt zaangażowałam całe moje życie. Nie dam się zastraszyć, odpowiedziała dziennikarzom Bardot.
Quand je fais n'importe quoi, je voudrais que tout le monde fasse comme moi, même si c'est pas comme il faut. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Si je vais chez des amis qui ne sont pas de mon avis, je pleure, j'éclate en sanglots, c'est rigolo. Voyant qu'ils prennent pitié, je casse un cendrier et je grimpe au rideau criant c'est rigolo.
prends des tartes à la crème que je coiffe en diadème sur la tête du monsieur qui s'écrie sauf qu'il peut. Pour terminer la soirée, je mets le feu à l'immeuble entier et je me sauve incognito. C'est rigolo. J'avais bien préparé un discours. Fatiguée, je me suis endormie. J'ai rêvé tout ceci. Ce que je voudrais dire, je préfère vous l'offrir. En chantant cet air-là qui m'a plus sauvé pour pourquoi.
Dawna Egeria Vadima w sprawie zwierząt poświęciła swoje meble, obrazy, biżuterię, pamiątki z planów filmowych, wśród nich ukochaną gitarę, wreszcie, jak mówiliśmy, słynną willę w Saint-Tropez La Madrague, którą przeznaczy na potrzeby powstałej w roku 86 fundacji. Ślub w roku 93 z działaczem Frontu Narodowego zahamował nieco strumień dotacji prywatnych. Bardot zapewniła prasę o swoich republikańskich poglądach, a występ w telewizji znów odkręcił kurek z pieniędzmi. Na co się je przeznacza? Na utrzymanie kilku schronisk, udział delegatów fundacji w konferencjach światowych, sterylizację i dokarmianie półdzikich kotów i psów, bombardowanie gazet faksami, organizowanie protestów. Jednym z bardziej spektakularnych osiągnięć fundacji był poruszający reportaż na temat największego w Europie targu zwierzęcego w Saint-Coin, który znajduje się we Francji. Ponawiany od lat apel obrońców synogarlic, do których dołączyła Sophie Marceau, dziesiątkowanych przez tradycyjne majowe polowanie w regionie znakomitych win Medoc, przeniósł w 96 roku ważny gest ze strony państwa. Ówczesny premier Juppé ogłosił polowania jako nielegalne i niezgodne z uchwałą Komisji Europejskiej. Ci, którzy uważają Bardot za nieszkodliwą fantastkę, nie doceniają jej siły.
Aimez toujours le même homme. C'est des histoires à la gomme. L'amour, mon vieux, c'est tout comme des babble babble.